Do pięknego domu na wyspie odciętej od świata trafia 10 osób. Wydaje się, że nic ich nie łączy poza osobą, która ich zaprosiła. To tajemniczy pan Owen, który ku zaskoczeniu zaproszonych gości na wyspie się nie pojawia. W państwie filozofów zagadka, zbrodnia i kara i sprawiedliwość, która dopadnie tych, którzy wymknęli się odpowiedzialności. W państwie filozofów kryminał Agaty Christie i nie było już nikogo. Pierwsze wydanie 1939 rok. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do kryminalnego państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat, nieco dłuższy. Jeśli przyjmiemy hipotezę, że ktoś chciał zabawić się w sędziego w wypadkach, w których litera prawa okazała się bezsilna, musimy się zgodzić, że miał tylko jedną drogę do wyboru. Pan Owen mógł, nie wzbudzając podejrzeń, przybyć na wyspę tylko w jeden sposób. Sprawa jest zupełnie jasna. Pan Owen to ktoś z nas. I już państwo mniej więcej wiedzą, o co chodzi, to zaczynamy.
Pewnym przerażeniem, bo w studio jest tylko, są dwie osoby.
Już. Czy pani profesor lubi kryminały?
Pewnie, że lubi.
I czy kryminały mają filozoficzny potencjał?
Ja myślę, że cała rzeczywistość ma potencjał filozoficzny, więc kryminały tym bardziej. A jak to są już kryminały Agaty Christie, no to w ogóle tam jest dużo filozofii. Tu w zasadzie, jak przyjrzymy się, każda postać jest głęboko i mocno naznaczona filozoficznym pytaniem, bo już pierwsza ofiara, Anthony Marston, młody, lekkomyślny chłopak, którego zbrodnią było to, że za szybko jeździł i potrącił, zabił dwójkę dzieci. To już mamy niezwykłe pytanie, bo Anthony Marston ginie pierwszy. I w zasadzie, jak już na koniec się dowiemy, on ginie pierwszy, ponieważ ta jego zbrodnia jest chyba najniżej ceniona, jako najmniej taka...
Najmniej wątpliwa.
Tak, i obciążająca. Czyli ten wypadek drogowy jest tu bardzo lekko tak moralnie traktowany.
A ja myślę, że jakby klucz był taki, że ten pierwszy ginie, bo tak naprawdę była największa pewność, że on to zrobił, to zostało dowiedzione, tylko kara go nie spotkała, on się wywinął karze, tak naprawdę.
No i cały czas pozostawał lekkomyślny, czyli cały czas jeździł jak szalony, w ogóle nie brał odpowiedzialności
za to
zrobił.
Niczego go nie nauczyła ta historia.
Tak, więc tu rzeczywiście może być też ten trop. Natomiast myślę, że to jest interesujące, jak sobie zadamy pytanie właśnie o tą kwestię odpowiedzialności. Bo w zasadzie cała historia, jaka tu się dzieje na wyspie żołnierzyków, to jest historia dotycząca odpowiedzialności. I myślę, że ważnym jest to, na co zwrócił uwagę Roman Ingarden, że jest ogromna różnica pomiędzy działaniem odpowiedzialnym, no bo wtedy ja muszę już zacząć działać ze świadomością skutków, jakie zostaną wywołane przez moje działanie. Czyli jestem podmiotem wtedy świadomym, gdzie wybieram, co chcę zrobić, jak to chcę przeprowadzić. Cały czas, na każdym etapie i projektowania działania, i potem wykonania, licząc się z konsekwencjami i biorąc je na siebie.
To ciężka robota jest, muszę pani profesor powiedzieć.
Odpowiedzialność
trochę.
To nic zabawnego, jak najbardziej.
Czyli rozum musi cały czas pracować.
Tak, i trzeba właśnie mieć taką, powiedziałabym, metaświadomość, w której zadaję sobie pytanie, do czego zmierzają moje działania? Co ja tak naprawdę w tej chwili robię? Jakie są skutki nie tylko doraźne, ale na przykład długofalowe? Bo to jest też tutaj istotne. No więc to jest pewien stan, ale zupełnie innym stanem będzie pociąganie do odpowiedzialności, bo ktoś może, i tutaj mamy właśnie tego Anthony'ego Marstona, być osobą, która no po prostu jest, wsiada do samochodu, naciska pedał gazu i nie patrzy na konsekwencje i potem pojawia się policjant, pojawiają się prawnicy, pojawia się sąd i to jest to najbardziej takie, powiedziałabym, dosłowne pociąganie do odpowiedzialności. Ale jak przyjrzymy się tym intencją Ingardena, to tutaj najważniejsze dla Ingardena było może nie tyle fakt, że mamy choćby tą strukturę sądową, która będzie mnie pociągała do odpowiedzialności, co ważniejsze dla Ingardena było to, że mamy kogoś zewnętrznego. To jest ten głos, który nie jest mną. To nie jest moje sumienie, to nie jest moja świadomość, to nie jest moja wrażliwość moralna, tylko pojawia się trzeci, który wchodzi w taką rolę osoby, która zasądza, nakłada mi tą odpowiedzialność. Pokazuje mi, że to, co zrobiłam, jest złe, że skutki tego działania są bardzo negatywne. I dla Romana Ingardena pomiędzy tym działaniem odpowiedzialnym, gdzie mamy tą wyrobioną świadomość, gdzie mamy też taką, powiedziałabym, głębię etyczną, a pociąganiem do odpowiedzialności kogoś, mamy rozpaczliwą rozbieżność.
To tutaj pan Owen, ten nieznajomy, chce pociągnąć do odpowiedzialności, rozumiem, tych, których zaprosił na Wyspie Żołnierzyków. Oni wszyscy w jakiś sposób wymknęli się karze, kara ich nie dosięgnęła. No i jeden z tych 10 wymierza tę sprawiedliwość. I ona, ta sprawiedliwość, chyba nie jest odpowiednia do winy. Hmm. Czy kara nie jest odpowiednia do winy?
No i to jest drugie pytanie fundamentalne, też filozoficzne.
Bo każdy z nich powoli ginie.
Tak. Kto ma prawo do wymierzania kary? Emmanuel Levinas zwraca uwagę na to, że ten trzeci, który jest świadkiem, on nie może zapomnieć, on musi pamiętać o krzywdzie tego, kto został skrzywdzony. Ale też zwraca uwagę na to, że jest to wrzucanie w świat zła. I teraz jak przyjrzymy się całej tej historii, no to zaczyna się od Antonego Marstona, potem ginie Ethel Rogers, potem ginie generał John MacArthur, wreszcie Thomas Roger, wreszcie Emily Brandt, straszna dewotka swoją drogą, która do końca jest przekonana o tym, że ona nic złego nie zrobiła. Ginie sędzia Lawrence Wargrave, mamy doktora Edwarda Armstronga, który ginie jako 7, William Blair i Filip.
Prywatny detektyw, tak, dodajmy.
Lombard, podróżnik, też młody człowiek w tym towarzystwie. Na końcu popełnia samobójstwo Vera Cleithorn, chociaż oczywiście możemy się zastanawiać, czy Cleithorn rzeczywiście popełniła to samobójstwo. Potem się dowiadujemy, że tak naprawdę była zmanipulowana, więc to nie było do końca samobójstwo.
No ale wyrzuty sumienia jednak na to krzesło doprowadziły.
Tak, natomiast od gdzieś w zasadzie generała Johna MacArthura, czyli od tej trzeciej śmierci, możemy obserwować, w jaki sposób morderca bawi się tymi ludźmi. Wraca to pytanie, kto ma prawo osądzać, kto ma prawo skazywać na śmierć i czy w takim skazaniu na śmierć nie mamy kolejnej zbrodni. I teraz my już wiemy, z finału, z tego listu w butelce, który nam wszystko rozwiązuje, a państwu nie powiemy do końca, kto zabił, żeby nie psuć zabawy czytania czy oglądania. Chociaż książka jest niesamowita, więc czytanie dobra rzecz. Ale ten, kto zabił, sam pisze o tym, co zrobił, jako o zbrodni. To jest wymierzanie sprawiedliwości dla mordercy, ale równocześnie on nie pudruje, nie uchyla się przed tym, że morduje. Mało tego, jego to cieszy. On chciał popełnić zbrodnię doskonałą i on się tym upaja. Tak samo jak upajał się strachem swoich ofiar, doprowadzaniem ich do już sytuacji skrajnej. I to mordowanie było takim dla niego bardzo przyjemnym aktem.
No nie było to wyzwolenie dla tych, którzy zostali ukarani.
Tak, ale co to dało? No bo jak przyjrzymy się też ostatniej ofierze, czyli Verze Cleithorn, no to z jednej strony jest to kobieta, która może budzić w nas ogromną odrazę, no bo jako nauczycielka nie tyle dopuściła, żeby małe dziecko zginęło, ale tak naprawdę przyczyniła się, czy wręcz zabiła to dziecko, bo pozwoliła mu na coś, co z góry było wiadomo, będzie zabójcze dla tego dziecka. dzieciaka. Potem tak się zachowywała, jakby nic złego nie zrobiła.
Ale jakieś wyrzuty sumienia się w niej pojawiały.
No tak, na koniec aż przez to popełnia samobójstwo. Tylko cała ta jej herstoria, to wszystko, co ona doświadczyła, jakby pokazuje, że ten akt sądzenia nie jest taki jednoznaczny. No bo z jednej strony ona długo wypierała swoją zbrodnię, chociaż wiedziała, że zabiła. Nawet wiedziała, dlaczego to zrobiła. Ale wypierała tą swoją zbrodnię. Po czym coraz mocniej konfrontując się z rzeczywistością na wyspie, z tymi pozostałymi śmierciami, niejako przyjmowała tą odpowiedzialność, doświadczyła ogromnego stresu, takich tortur wręcz psychicznych, co doprowadziło ją do tej samobójczej i myśli, i potem działania. I myślę, że te tortury, które ona przeszła, ta cała jej droga na wyspie, to w jaki sposób ona musiała przeżyć swoją zbrodnię, było równie okrutne i równie zbrodnicze. Ona tutaj była właśnie taką ofiarą, której wprawdzie przestępca, a równocześnie ten, który osądza, dał szansę, żeby skonfrontowała się ze sobą, ale całkowicie nie dał jej szansy na tak naprawdę przepracowanie tej traumy, czy wyciągnięcie jakichś wniosków, tylko od razu, prawda, finał.
Do kryminału Agaty Christie w Państwie Filozofów wrócimy za moment. I nie było już nikogo. Kryminał w Państwie Filozofów, kryminał Agaty Christie, 10 osób trafia na wyspę do ekskluzywnego domu i po kolei zaczynają w tej willi ginąć. Sprawca musi być tak naprawdę, logicznie się zastanawiając nad tym, musi być wśród nich. I tu jest zagadka. Wziąłem ze sobą książkę Giorgio Colli Narodziny Filozofii, bo w tej książeczce, chyba tak powinienem powiedzieć, jest jedna bardzo istotna rzecz, która mówi o tym, że poza szaleństwem, które jest źródłem mądrości, to zagadka staje się również początkiem filozofii. A zagadka łączy mi się z kryminałem.
Dlatego kryminał jest bardzo filozoficznym tekstem. No skoro filozofia wzięła się ze zdziwienia nad światem, rozwiązywanie zagadek kryminalnych, to filozoficzna analiza. Zresztą Agata Christie też słynęła z tego, że uwielbiała bardzo logicznie prowadzić tą swoją strukturę zbrodni i zawsze podpowiadała nam, więc po tych symptomach można by było dedukować i odkryć, kto był zabójcą. Co już pokazuje, że logika tutaj jest szalenie ważna i logika rządzi. Natomiast...
No ile logika jest ważna w filozofii?
No to narzędzie. Narzędzie, które porządkuje myśli, tak jak Arystoteles wskazywał na to, w momencie, kiedy potrafimy zapanować nad porządkiem naszego myślenia, mamy dobrze zdefiniowane pojęcia, potrafimy budować sensowne sądy, to choćby na zasadzie dedukcji one będą nas prowadziły do wniosków. Więc tak, to bardzo ważne narzędzie.
Niezbędne, by uprawiać filozofię?
Myślę, że tak. Oczywiście musimy pamiętać, że logika się zmienia. No bo w przypadku klasycznej, choćby u Arystotelesa, prawo niesprzeczności będzie nam wyraźnie mówiło, że nie możemy dwóch orzeczeń orzekać o jednym podmiocie. Czyli nie może być tak, że załóżmy Emily Brent jest winna i niewinna zarazem, tylko albo jest winna, albo jest niewinna. No ale skoro znalazła się na wyspie, to pewnie jest winna. Ale mamy też logikę w duchu Hegla, który powie, że byt i niebyt są tym samym. W związku z tym można powiedzieć, że Emily Brent jest równocześnie i winna i niewinna, bo jej wina polega na tym, że nie jest świadoma swojej winy, a jej niewinność polega na tym, że ulega pewnym doktrynom, jest fanatyczką, w związku z tym to, co zrobiła, jest zgodne z jej doktrynami. No i ta dialektyka tutaj powoduje, że ta wina i niewina jest równoczesna.
Emily Brandt jest oskarżona o bezwzględne zwolnienie z pracy ciężarnej służącej, która się załamała po tym zwolnieniu.
Tak, Ginny trzeciego dnia.
I popełniła samobójstwo.
Samobójstwo.
Winna czy niewinna ta Emily Brandt? Pan Owen uznał, że winna. Karą Śmierć.
Tak, natomiast sama Emily Brandt, i to chyba jest moim zdaniem jej największa wina, nie będzie miała nawet momentu refleksji, że coś jest nie tak, bo jednak pozostałe osoby, które zostały na tą śmierć skazane i zaczęły konfrontować się z tym, co zrobiły, brały tą odpowiedzialność. W taki ingardenowski sposób brały odpowiedzialność za swoje czyny. Czyli wraz ze świadomością, że ktoś jednak się domyślił, następowała konfrontacja z tym, co było domyślane, co było zrozumiane z ich życiorysu. To było istotne, no bo jeżeli przyjrzymy się na przykład doktorowi Edwardowi Armstrongowi, to on miał swoją zbrodnię bardzo ukrytą. Ukrytą pod pozorem tak naprawdę nawet nie tyle błędu lekarskiego, co pewnej niewprawności. Bo tak został w pewnym momencie jego czyn skomentowany przez policjanta, który badał już śmierć tych 10 osób na wyspie. I ten policjant, który przybywa na wyspę, analizuje całą sytuację, dochodzi do wniosku, że jedyną winą Armstronga była właśnie taka niewprawność. No ale no,
przeprowadził operację po pijanemu, umówmy się.
No właśnie. I sam
a jako, że był młody, to był początek tak, jego praktyki.
Ale sam Armstrong już się tak nie usprawiedliwia. On, im dłużej trwa ten proces na wyspie, to on jakby sam siebie zaczyna oskarżać i to robią inni. Natomiast Emily Brandt nigdy tego nie zrobiła. Ona sobie przypomina Ginny i cały czas o niej myśli w kategoriach takiego wstrętu, że to jest ta, która przeciwstawiła się prawu boskiemu. Więc dla Emily Brandt ona miała prawo do tego, żeby tą dziewczynę wyrzucić i czuła się wręcz z tego dumna. Więc ona pozostaje tutaj jakby jedyna niezłamana swoim sumieniem, swoim przeżyciem, czy taką wrażliwością. I to pokazuje, jak bardzo fanatyzm, jak bardzo indoktrynacja może spowodować, że my nie będziemy widzieć tego, co robimy.
Jak ustalić odpowiedzialność za popełnione przestępstwo?
No i to jest drugi problem ogromny, no bo jak weźmiemy na przykład takiego sędzia Wargrave'a, to z jednej strony wykonywał swój zawód bardzo dobrze, z pewną dozą lubości, skoro mówiono o nim, że to jest sędzia od wyroków śmierci. Natomiast jego przypadek jest tutaj bardzo, bardzo trudny. W zasadzie zostaje oskarżony o to, że manipulował, że zbyt szybko przechodził do wniosków, że upajał się władzą, dlatego...
To jest jedna rzecz, ale jest jeszcze jeden zarzut, że z pobudek osobistych jakby skazał jednego z oskarżonych na śmierć. Że coś tam było takiego, co łączyło i tak, tego oskarżonego i sędziego.
Tylko tego się tak naprawdę nigdy od Agaty Christie nie dowiadujemy. Ona tego nie wykłada wprost, więc jest sugestia. Pojawiają się takie wspomnienia tejże sprawy, natomiast nie jest to nigdy udowodnione w książce. Więc stąd można powiedzieć, że Wargrave nie jest tak naprawdę winny, natomiast wygląda jak winny albo uczestniczy, i to może być jego największą winą, uczestniczy w systemie, który będzie bardzo mocno wiktymizował tych, na których podejrzenie zostaje zrzucone, czy uczestniczy w systemie, który pozwala na zabijanie ludzi. I to być może jest jego największa wina, że on tak skwapliwie z tego systemu i z przywileju bycia sędzią korzysta.
Czym jest sprawiedliwość, pani profesor?
Panie redaktorze!
Przepraszam, ale musiałem zapytać.
Nie, to drodzy sprawiedliwie, państwo, teraz państwo
bo mogę powiedzieć, bo sprawiedliwie porówno wszyscy zostali skazani na śmierć.
Tylko że sprawiedliwość nie jest ilość ciała.
Ale dlaczego właściwie nie?
To porównajmy, jaka jest
wina. No ale właśnie
wina,
jak mamy to porównywać?
Jak można skazać na śmierć kogoś, kto jest starą dewotką, która żyła zgodnie ze swoimi zasadami.
Albo generała...
I nie przyłożyła, prawda, pistoletu nikomu do skroni, nie strzelała. Ona tylko zrobiła coś, co uznawała jest jedynym możliwym w zaistniałej sytuacji. Czyli swojej pani, która u niej pracowała, Ginny, kazała opuścić jej dom, gdy ta zaszła w ciążę.
No dobrze. To ja powtórzę pytanie, czym w takim razie jest sprawiedliwość?
Odpowiedź może być taka, że jest pewnego rodzaju próbą, bo z jednej strony sprawiedliwość byłaby z powrotem takim upodmiotowieniem Ginny, czyli uświadomieniem Emily Brent, że zrobiła coś złego, że potraktowała tą Ginny jako nieczłowieka, odebrała jej prawa, odebrała jej godność. Odebrała jej podmiotowość. Za co? Za to tylko, że jest w ciąży? No co w tym złego?
Emily w każdym bądź razie po trzecim trupie znalezionym w domu widzi, że coś dzieje się niedobrego.
Tak, nawet się przejmuje brzęczenie mosy.
Temu towarzyszy jeszcze wierszyk, który jest bardzo istotny, który wprost opisuje właściwie, w jaki sposób kolejne osoby będą ginąć i każdy w swoim pokoju taki wierszyk ma. Atmosfera robi się gęsta w pewnym momencie i jak Agatha Christie to sprytnie opisuje, wchodząc niejako w głowy każdemu z bohaterów i poznajemy ich myśli. I jest rzeczywiście ciężko.
Jest ciężko, ale jest też właśnie dwuznacznie, stąd ja się za głowę złapałam na pytanie o sprawiedliwość, bo teraz jak przyjrzymy się Ethel Rogers i Thomasowi Rogersowi, to pojawia się pytanie, co oni tak naprawdę zrobili. Czy to było z premedytacją zabicie człowieka? Czy to było zaniechanie? Jeżeli zaniechanie, to czy też to było zaniechanie z premedytacją? Czy może to jest przypadek, który oni wykorzystali? I tu za każdym razem jednak mamy inną jakość działania. I wiadomo, wykorzystanie przypadku też może być bardzo głęboko nieetyczne. I w ich przypadku chyba z czymś takim mamy do czynienia. Natomiast ich przypadek, myślę, dobrze pokazuje dwuznaczność tego, co nazywam sprawiedliwością, bo chyba bardzo trudno o sprawiedliwość, gdy nie znamy wszystkiego. To jest coś, co pokazał Piotr Abelard. Bo Abelard w swoich pismach etycznych zwrócił uwagę na to, że nie jesteśmy w stanie ocenić człowieka. Dla Abelarda, ponieważ nie siedzimy w jego sumieniu, w głowie, w świadomości, my możemy tylko ocenić skutki działania, ale już człowieka nie, bo nasze działania mogą przynieść bardzo złe skutki, ale to nie znaczy, że myśmy robili coś złego. No i tutaj wracam do choćby Ethel Rogers, która ginie jako druga służąca, która została oskarżona o to, że nie udzieliła pomocy swojej ciężko chorej pracodawczyni. Natomiast równocześnie możemy spytać, czy my wiemy, co tak naprawdę się działo między tą Ethel Rogers a jej pracodawczynią. Może było tak, że ta kobieta nie chciała przyjmować jakichś lekarstw, a Ethel nie chciała męczyć tej kobiety tymi lekarstwami. Więc zaniechała pewnych działań, które powinna cały czas spełniać, ale ani intencje, ani całe nastawienie woli tutaj mogło nie być negatywne. To śmierć tej chlebodawczyni stała się czymś złym. I Piotr Abelard, analizując to, jak człowiek działa, zwraca nam uwagę na to, że często przez to, że nie działamy w próżni, nie działamy w laboratorium, są inni ludzie. My nie potrafimy ich intencji zrozumieć. Sytuacja nie zawsze jest dla nas jasna. Więc często może mieć miejsce coś, co będzie takim, powiedziałabym, zabrudzeniem etycznym. Czyli nie robimy tego, co powinniśmy zrobić, ale dlatego, że źle oceniamy sytuację. Czyli wydaje nam się na przykład, że lepiej będzie na przykład zaniechać jakiegoś działania albo je zrobić. To tak jak osoba, która widzi, załóżmy, że ktoś upadł na ulicy i podchodząc do tej osoby widzi, że ktoś drugi podchodzi, trzeci podchodzi. No i może się zdarzyć, że w tym momencie już przejdzie dalej.
Ale co, jestem wtedy zabrudzony no to jest etycznie właśnie w momencie, kiedy to nie ja pomogłem temu człowiekowi, a ktoś inny?
No ale też
bo się wahałem.
I tutaj Abelard mówi, czy ten człowiek jest zły? Nie, niekoniecznie, bo na przykład założył, że inny udzieli tej pomocy. Na przykład widział, że ktoś podchodzi energicznie, już sięga po komórkę, więc dochodzi do wniosku, okej, prawda? To ta osoba się zajmie sytuacją. No i idzie dalej. Jest to dwuznaczne, bo nie mam gwarancji, czy ktoś, kto podchodzi energicznie, faktycznie pomoże osobie, która zemdla na ulicy, prawda? Ja tego nie wiem. Więc na dobrą sprawę ja powinnam podejść, wziąć udział w całej tej sytuacji, bo może lepiej, żeby były 2-3 osoby. Wtedy szybciej, sprawniej pomożemy tej osobie. Ale Abelard mówi, nie przechodźmy za szybko do wniosków, bo niekoniecznie to, co obserwujemy, te skutki działania znamionują, że mamy do czynienia z kimś złym, czy z kimś, kto miał złe decyzje. On nie usprawiedliwia, nie wybiela, bo to, żebyśmy mieli jasność, Abelard pewnie by powiedział, podejdź do tego człowieka, mu pomóż, prawda?
Abelard chce tylko, żebyśmy się wstrzymali z sądem,
tak,
po prostu.
Tak. Tak, bo żeby wydać osąd, i tutaj jest właśnie ta kwestia sprawiedliwości, żeby być sprawiedliwym, to my powinniśmy mieć perspektywę wszechświata.
Albo tej osądzanej osoby. Chociaż i też nie do końca.
No też bo... nie, bo też to może być bardzo subiektywne, nie?
Tak, to prawda, możemy się samo oszukiwać przecież.
Właśnie. I ile jest takich sytuacji, gdzie nam się nawet może wręcz aktywować takie samo oszukiwanie. Na zasadzie jadę, jest ciemno, kątem oka widzę coś na poboczu.
Każdy z tych bohaterów trochę tak samo się oszukuje, próbując wyprzeć albo w jakiś sposób wytłumaczyć sobie to, co się wydarzyło i dlaczego na tę wyspę żołnierzyków taka osoba trafiła. To my na wyspę żołnierzyków jeszcze raz wrócimy i wrócimy do kryminału Agaty Christie i nie było już nikogo, ale to za moment. Trzecia część Państwa Filozofów, a w niej Agata Christie i kryminał i nie było już nikogo. Próbowałem panią profesor namówić na opowieść o sprawiedliwości. O zagadce chciałem jak najbardziej, bo wydaje mi się, że tu w przypadku kryminału zagadka jest najbardziej interesująca. Ale być może może się okazać, że za dużo jak zagadce będziemy mówić, to państwu zdradzimy jak się kończy.
I zagadki nie będzie.
Nie było już nikogo. Ale zagadka ma swoją długą historię. Mit o Sfinksie, proszę sobie przypomnieć, pani profesor. Co to za zwierzę, które rano chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech? Taką zagadkę zadawał Sfinks, zesłany przez bogów pod Teby. Za brak odpowiedzi, czy za brak rozwiązania zagadki, człowiek ginął. Trochę jak na Wyspie Żołnierzyków, bo tu też trochę jakby zagadka zostaje tym 10 osobom zadana.
Tak, ale tak sobie pomyślałam, że zagadka ma w sobie coś bardzo pierwotnego, no bo to, że musimy coś rozwiązać, a na końcu okazuje się, że rozwiązujemy tak naprawdę kwestię własnego życia albo nieżycia, ma ten właśnie wymiar tej zagadki pierwotnej, Sfinksa, czyli takiej boskiej zagadki po to, żeby rozwiązać problem z własną egzystencją. Ja myślę, że zagadka jest tak naprawdę bardzo hermeneutyczna. Teraz jak się zastanowimy, no to hermeneutyka, samo to pojęcie pochodzi od Hermesa, posłańca bogów. A bogowie, jak wiadomo, w żadnej mitologii nie mówią wprost, tylko właśnie mówią zagadkami, to zagadka jest hermeneutyczna, bo może się okazać, że pewne pierwsze znaki, które dostajemy, nie prowadzą nas do tego, do czego nam się wydaje, że nas prowadzą. Czyli mamy najpierw ten sens literalny, potem będzie ten sens ukryty, jakiś głębszy, a potem będzie cały kontekst. To Orygenes, gdy pisał o metodzie hermeneutycznej, zwrócił właśnie uwagę na to, że ta płaszczyzna literalna, ona może taka dosłowna, może być wręcz zaciemniająca zrozumienie istoty rzeczy. Dlatego potrzebujemy wejść w głąb danego problemu, zobaczyć, co jest ukryte, co daje nam takie symboliczne odczucie, czytanie, które odwołuje do czegoś zupełnie innego niż pierwotnie nam się wydaje. Ale co jest ważne dla Orygenesa? Ważny jest kontekst. Czyli ja nie zrozumiem tego sensu ukrytego, jeżeli nie umieszczę go w innych znaczeniach, w innych treściach, bo każdy symbol kulturowy ma od razu całą strukturę odniesień do kultury, do interpretacji, do nas, tych, którzy coś robią z tym sensem, z tym odniesieniem. No i w tym sensie, prawda, zagadka może się okazać fundamentalna, bo wydaje nam się, że mówimy o przetrwaniu i tak naprawdę w tej książce Agaty i Christie i nie było już nikogo. Pierwotnie wydaje się, że to jest zagadka o to, kto zabił, kto czyha. ale jak popatrzeć na cały ten kontekst, to może się okazać, że tutaj to, kto zabił, nie ma w ogóle znaczenia. Tylko ważne jest, kto ma poczucie winy, kto rozumie, co zrobił w swojej przeszłości i kto potrafi się z tym skonfrontować. Tu zresztą generał John MacArthur, który ginie jako trzeci, on jest osobą, która chyba najbardziej jest pogodzona na tej wyspie. Ten moment, w którym on siada nad brzegiem, kontempluje morze.
Tak, tak. I wygłasza, że koniec jest już bliski.
Tak, to jest taki moment, w którym on jakby sobie się skonfrontował właśnie i zrozumiał tą zagadkę, te jej hermeneutyczne poziomy, bo on już nie pyta o to, kto jest mordercą i dlaczego ktoś go chce zamordować. Tylko on już zaczyna jasno konfrontować się ze swoją przeszłością, z tym, jak zabił kochanka swojej żony tak, żeby wyglądało, że wcale go nie zabił.
Jak wyglądał po prostu na front, miał taką możliwość.
No i tak z niej trochę skorzystał.
Nie wzbudzając podejrzeń.
Tak. Ciekawe jest, jak opisuje relacje ze swoją żoną, zwłaszcza już po tej śmierci kochanka. Kim ona się dla niego stała, kim on się stał dla niej. I cała ta kontemplacja, analiza, ona ma bardzo egzystencjalny charakter. I widać, że dla generała MacArthura nie chodzi o to, co nam najpierw przychodzi do głowy, gdy czytamy Agatę Christie, prawda? Kto zabił? Kto za tym stoi? Tylko tu jest właśnie to fundamentalne pytanie, ale kim ja jestem? Kim jestem, że wykorzystałem strukturę, wykorzystałem sytuację i co to zrobiło ze mną? Co to zrobiło ze mną i z moją żoną? To są te fundamentalne pytania i to pogodzenie. Ono jest tu szalenie ważne, bo przecież generał MacArthur, on czeka na śmierć, ale jako na coś, co wyzwala go z jednej strony z wyrzutów sumienia, ale wyzwala go też od niego samego. Ta zagadka wreszcie zostanie rozwiązana. I to jest bardzo takie sartrowskie, czy jeszcze wcześniej kierkegaardowskie dla filozofów egzystencjalnych. To, co jest istotne, to to, że człowiek dopóki żyje jest sam dla siebie zagadką. I Kierkegaard pisze, to jest ta najważniejsza zagadka, którą musimy rozwiązać, ale jej się nie da rozwiązać. Bo dopóki ja żyję, no to cały czas się zmieniam, więc ta zagadka będzie nierozwiązywalna. Dopiero śmierć powoduje, i tu Sartre pisze, robi ze mnie takie ciało. Ciało położone na katafalku. Ja już nic ze sobą nie zrobię. To już inni mogą mnie opisywać, ale to nie będę ja. Bo to jest to ciało, które no tak, przestaje żyć, istnieć.
Ale jaki wniosek dla mnie z tego wypływa? Z tego, że jedynym, sobie uświadamiam, że będę ciałem na katafalku?
To znaczy, że jedyna ucieczka przed tą ciągle męczącą, palącą zagadką, jaką jestem, przed tą ciągłą wątpliwością, kim jestem, jest finał. Stąd generał MacArthur siedzi i czeka na tą śmierć.
Widzę,
dobrze,
że pani profesor czyta kryminał, nie starając się rozwiązać zagadki zadanej przez Agatę Christie.
Znaczy można.
A patrząc na reakcję właściwie bohaterów na to, co im się wydarza.
No tak, ale czy można rozwiązać taką zagadkę? To każdy z nich ma rozwiązać tą zagadkę, a my co najwyżej możemy z nimi współmyśleć, współkontemplować, zastanawiać się, ale to jest ich opowieść. Każdy dla siebie jest własną przygodą i musi ją przejść. I to wiedział też nie tylko Kierkegaard, ale jak popatrzymy na Dostojewskiego, on jest często traktowany jako taki właśnie filozof egzystencjalny, który wyrażał się w swojej literaturze. Lew Szestow, tak będzie Dostojewskiego czytał, no to prawda, ta egzystencja jest ciągle otwarta i to jest bardzo męczące. To jest jedyne, co my możemy zrobić, to zadawać to pytanie o siebie. Natomiast nie możemy też uciekać przed tą zagadką, jaką sami dla siebie jesteśmy, bo ta ucieczka spowoduje, że jeszcze bardziej ta pułapka zagadkowości będzie nas prześladować.
Ale wystarczy pani profesor, sobie nie zadawać tego pytania, kim jestem.
No ale czy człowiek potrafi nie zadawać sobie tego pytania? No musiałby być bardzo nierefleksyjną istotą. Natomiast w momencie, kiedy choćby minimum refleksji się w naszej głowie kołacze, to wcześniej czy później możemy zacząć pytać siebie, zwłaszcza, że rzeczywistość może być zupełnie inna, niż ją sobie wcześniej projektowaliśmy. No bo wracając do generała Johna MacArthura, no to on pewnie oczekiwał, że jak już się pozbędzie konkurenta, to wróci sytuacja ta czysta, bazowa z żoną. Czy Vera Clayton, która zabija dziecko, widząc w tym dziecku wręcz wroga, a tymczasem to dziecko paradoksalnie mogło być kluczem do miłości, gdyby tylko ona potrafiła nie widzieć w nim wroga, a widzieć
Mówi pani
osobę.
O Werze, pani profesor, tak dosadnie i jakby jednoznacznie, a tak naprawdę wina Wery polega na tym, że nie dopilnowała kąpiącego się w morzu chłopca. Umyślnie.
No właśnie, tak troszkę umyślnie.
Tak, no, tak pozwoliła mu dopłynąć do skał, wiedząc, że on tam nie dopłynie.
Tak, w zasadzie powiedziała mu, żeby tam płynął, prawda? Więc no, jak się obiera tą postać, to tak jak cebulę się obiera, prawda? To ta zagadka tam w pewnym momencie ma dosadne zakończenie.
Wszyscy w jakiś sposób umknęli, albo to prawo było niedoskonałe. Litera prawa okazała się bezsilna właściwie w każdym z tych przypadków.
Tu kolejny jest ciekawy aspekt filozoficzny samej struktury prawa. No bo czy prawo możemy potraktować jako to, co już nam gwarantuje taką, powiedziałabym, równość, sprawiedliwość społeczną, możliwość etycznego działania, czy może przeciwnie? Prawo jest czymś, co jest tylko jakąś taką ramą, która wymaga tego etycznego dopełnienia. I co nam daje tak naprawdę prawo? No bo Temida ma być ślepa, ma nie widzieć, jakie wyroki i na czyj temat je feruje. Tutaj mają być tylko fakty. I czy ktoś popełni coś złego, czy nie. Tymczasem my mamy na wyspie żołnierzyków 10 osób i każda z nich równocześnie jest i nie jest gdzieś winna. Bo nawet przy tej ewidentnej winie...
No to jest ten istotny, wydaje mi się, moment, że tak naprawdę ewidentnej winy tutaj właściwie żaden z nich nie ponosi. To są takie grzeszki, które mogłyby się zdarzyć każdemu z nas.
Znaczy, wydaje
może
się, że problem polega na tym...
I to jest najbardziej przerażające.
Że zarówno prawo czasami nie widzi pewnych rzeczy, i to jest tu powiedziane wprost, ale etyka też może ich nie widzieć. Czy społeczeństwo może pewnych rzeczy nie widzieć? I to jest trochę tak jak z przemocą domową. Dopóki sobie nie zdefiniujemy pewnych gestów, to one mogą wydawać nam się neutralne. Na zasadzie tak już jest. Zdenerwowany, no to tak mówi. Czy zdenerwowana i tak mówi. A przecież na przykład przemoc ekonomiczna, czy przemoc taka symboliczna, emocjonalna, może być równie niebezpieczna jak przemoc fizyczna. Może równie niszczyć człowieka jak przemoc fizyczna. Prawda? Gdzieś nam znikną siniaki, ale będą odciśnięte jakieś piętno w naszej świadomości. I jest, wydaje mi się, dużo takich elementów w naszym życiu, których my możemy nie zauważyć. Bo powiemy coś, co nam się wydaje neutralne, a język będzie tutaj już bardzo mocno zaburzony. No, mówimy o książce, która w pierwszym wydaniu miała w tytule słowo murzynek, prawda?
I to 10 murzynków, taki 10 nosił, murzynków. Nosił tytuł tak, ten kryminał ale w 1939 roku. I historia tytułu też jest interesująca.
Tak, w oryginale, 39 w oryginale wyszło Ten Little Niggers. I wiemy dobrze, że ten niggers jest bardzo obraźliwy. To jest ten czarnuch, który był napiętnowany. To jest ta osoba, która została pozbawiona bycia osobą. Tak właściciele niewolników mówili do swoich niewolników. W języku polskim murzynek niektórzy broją, że to jest, że to jest pojęcie neutralne, ale nie jest. Bo też w literaturze, jak popatrzymy, to pojęcie murzyn było używane w takim kontekście właśnie brutalnym, kolonialnym, gdzie człowiekowi o korzeniach afrykańskich odbierano podmiotowość i traktowano jako kogoś, kto nie posiada odpowiednich kompetencji, by być podmiotem moralnym. W związku z tym, teraz jak przyjrzymy się temu językowi, to fakt, prawda, że Agatha Christie pisze powieść, która ma nie być rasistowska, prawda? To nie jest manifest rasistowski.
Nie,
ale
właściwie
używa...
tutaj nie ma ani jednej sytuacji, którą można by
tak,
było
dokładnie
potraktować jako rasistowską.
Ale używa pojęcia, które jest obciążone przez kolonialne, przemocowe użycie, nam pokazuje, jak bardzo my możemy nie zdawać sobie sprawy z przemocy, którą na przykład sami stosujemy. I stąd myślę, że bardzo dobrym posunięciem wydawcy jest zmiana tytułu. I nie było już nikogo, to jest tytuł, który pojawia się...
W Stanach Zjednoczonych właściwie od razu, bo od 1940 roku został.
Tak, tak. Natomiast w Polsce troszkę później ten tytuł zacznie funkcjonować. Natomiast to jest taki moment, w którym dokonując tej zmiany językowej, pokazujemy, czy przywracamy pewną neutralność temu tekstowi, prawda? Pokazujemy, że pewne pojęcia są niebezpieczne, bo mogą piętnować, bo mogą ranić, mogą dotykać, więc nie potrzebujemy ich używać, można je zastąpić. I to poszukiwanie tej dobrej mowy, które tu się wydarzyło, prawda, w tym tytule, nam uświadamia z jednej strony właśnie to, o czym mówiłam, że przemoc może być przez nas nieuświadamiana, bo nie mamy jej zdefiniowanej, ale też pokazuje te takie cienkie sytuacje kulturowe, gdzie my możemy być tak przesiąknięci na przykład myśleniem o drugim negatywnym, że nawet nie wiemy, że to już stosujemy. Na tym opiera się w dużym znaczeniu i rasizm, i mizoginia, i ableizm, czy ageizm, czyli te momenty, w których wykluczamy kogoś, czy myślimy o kimś, czy robimy coś, co będzie negatywne, nie zdając sobie sprawy. Bo idziemy za jakimś kulturowym znaczeniem. To też bardzo ciekawa zagadka do rozwiązania swoją drogą. Już w języku.
Nie powiemy państwu, kto zabił. Muszą państwo przeczytać i nie było już nikogo. Kryminał Agaty Christie. Kończymy na dziś. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.